Tu Radio RMF 24. Teraz u nas troszkę o krajowej polityce. Polska 2050, jak się okazało wczoraj późnym wieczorem, wciąż nie ma jednak przewodniczącego. Była wczoraj druga tura wyborów, w której o przywództwo w partii walczyły Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska. Zatem nie ma raczej przewodniczącej, należałoby powiedzieć, ale to głosowanie unieważniono oficjalnie z powodów technicznych. Gościem Radia RMF 24 jest profesor Olgierd Anusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o tym, co się dzieje w Polsce 2050, to chciałbym jeszcze zapytać o sprawę Zbigniewa Ziobro. Przed chwilą w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były minister sprawiedliwości mówił, że jest gotów wrócić do Polski, jeśli rządzący przestaną łamać prawo. Posłuchajmy.
Jeżeli za czasów dojdzie do jakichś krachów tej koalicji, oni zdecydują się przywrócić stan prawny, też przyjadę. Bo tu nie chodzi o to, żeby uciekać przed działającym na podstawie prawa sądem i prokuratorem, tylko chodzi o to, żeby przed takim sądem stanąć, a dzisiaj takiej możliwości nie ma.
Tak mówił polityk, zaznaczając, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego, a na Węgry to został zaproszony i tam dowiedział się o wniosku o uchylenie immunitetu i o aresztowanie. Jak pan ocenia te działania Zbigniewa Ziobry, te jego strategie? Jakie ma mocne strony, a jakie ma strony słabe?
To zacznijmy od tych mocnych, bo ich jest trochę mniej. To jest taka strategia komunikacyjna, działanie i komunikacja skierowana do twardego elektoratu bardzo mocnych zwolenników pana byłego ministra sprawiedliwości. Mamy w psychologii polityki jest taka teoria o różnym natężeniu preferencji politycznych. Tak? Osoby, które mają bardzo wysokie natężenie preferencji politycznych, to jest ten twardy elektorat. I oni dostają paliwo takie bardzo silnie emocjonalne, że w Polsce jest dyktatura, bo to hasło tam też w tych wypowiedziach Zbigniewa Ziobry padało, że nie ma wolności. I w związku z tym ich idolowi tutaj grozi jakieś niebezpieczeństwo, w związku z tym słusznie się udaje na te Węgry i w tym sensie jego pobyt na Węgrzech i azyl uwiarygadnia tę tezę o tym, że tutaj jest dyktatura. Natomiast no jednak tych twardych zwolenników Zbigniewa Ziobry jest mniejszość. I te słabe punkty tej strategii no, są proste, tak? To znaczy mamy w Polsce takie powiedzenie, że tłumaczą się winni, mamy też takie pojęcie, że znaczy taki trochę stereotyp, tak, że ktoś, kto jest niewinny, to nie ucieka, że ucieczka jest właśnie takim aktem przyznania się do winy. I zdaje się, że nawet w Prawie i Sprawiedliwości coraz trudniej przychodzi politykom tego ugrupowania taka racjonalna obrona tego, co robi Zbigniew Ziobro. No, to trochę tak jest, że ten elektorat środka, no bo o przeciwnikach Zbigniewa Ziobry nawet nie będę mówił, jak oni to tłumaczą, bo to nie, jakoś tam jest w miarę oczywiste, ale myślę, że ten elektorat środka nie widzi tutaj jakiegoś bohaterstwa. Paradoksalnie, gdyby Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski, dał się aresztować, to politycznie dużo więcej by na tym zyskał i on, i Prawo i Sprawiedliwość, a w tym sensie, czy idąc właśnie w kierunku tego azylu, on raczej, moim zdaniem oczywiście, tylko pomaga swoim przeciwnikom.
A z punktu widzenia osobistego bezpieczeństwa, a nie politycznego wizerunku, bo no, można chyba zakładać, że tym w dużej mierze się kieruje teraz były minister, to jak ta strategia wypada? No jest to choćby zagrożenie w postaci wyborów na Węgrzech, prawda?
Znaczy oczywiście jest tak, że ten azyl może nie potrwać wiecznie, to jest oczywiste. No, znaczy, wie pan, na chwilę odejdźmy od Zbigniewa Ziobry. Tak? Znaczy, jeżeli jest ktoś, kto ma perspektywę chodzenia na wolności w jednym kraju, bądź trafienia do aresztu w innym kraju, no to pewnie z punktu widzenia swojego bezpieczeństwa osobistego wybierze ten kraj, w którym może chodzić sobie bezpiecznie. Przy czym, no tak jak mówię, no rozmawiamy jednak o modelu, w którym jest to polityk, były minister sprawiedliwości, który przed tą sprawiedliwością, jak niektórzy mówią, ucieka i no i to nie wygląda dobrze, tak? Jakby to jest trochę tak, że w polityce ten wątek wizerunkowy odgrywa kolosalną rolę i w dużej mierze mniej interesuje nas to, czy nas wyborców, to czy on jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny, ale to, co się dzieje wokół niego, tak? To jego bezpieczeństwo osobiste ma mniejsze znaczenie z punktu widzenia politycznego, oczywiście.
Jeśli chodzi o ten wizerunek, nie wygląda to chyba też dobrze, zgodzi się pan, z powodu poprzedniej autokreacji takiej Zbigniewa Ziobro, prawda? Szeryf, który mówił o miękkich szonach, teraz no, nie stawia czoła problemowi.
No tak, no, tak jak powiedziałem, no, to nawet politykom Prawa i Sprawiedliwości trudno jest to tłumaczyć. Znaczy, tak jak mówię, no, jest w tym taki model budowania narracji o dyktaturze w Polsce. Tylko że no, to nie do końca jest wiarygodne. Proszę zobaczyć, że my nie mamy w naszym kraju więźniów politycznych. No, nie jest tak, że są zamykane media, które sprzyjają Zbigniewowi Ziobrze, tak? Znaczy jest mnóstwo takich, mógłbym wymieniać, na przykład idąc filarami demokracji Dala, mógłbym wymieniać ileś tam takich czynników czy wskaźników, które mówią o tym, że w Polsce jednak do czynienia z dyktaturą nie mamy, tak? W związku z tym Zbigniew Ziobro buduje pewną opowieść. I teraz on tę opowieść buduje po to, żeby uwiarygodnić swój pobyt na Węgrzech. Gdyby chciał uwiarygodnić opowieść, to powinien przyjechać do Polski i zobaczyć, czy faktycznie tutaj, jakby pokazać swoją osobą, czy faktycznie tutaj mamy do czynienia z dyktaturą. I być może on byłby tym pierwszym więźniem politycznym. Chociaż wszyscy wiemy też, że to chodzi nie o bycie więźniem politycznym, tylko o rozliczenie afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości, więc to już tak kompletnie na marginesie. Generalnie to nie jest tak, że działalność czy aktywność Zbigniewa Ziobry i te jego osobiste decyzje uwiarygodniają tę narrację, którą on na temat polskiej polityki stara się budować.
Mamy takie wahadło polityczne w Polsce od wielu, wielu lat. Są tacy, którzy twierdzą, że na tym wahadle to wspólnie siedzą ludzie PiS-u. No i ci, którzy taką teorię wyznają, no to znajdują pewnie dowód przy okazji tych rozliczeń, które teraz mają miejsce albo miały mieć miejsce. Nie za bardzo te rozliczenia są mocne, a minister Ziobro ma mnóstwo, owszem, poważnych zarzutów, ale wyjeżdża sobie na Węgry i tam dostaje azyl polityczny. Zabawmy się w takie political fiction. Wybory wygrywa PiS z Konfederacją i z kimś tam jeszcze i ruszają rozliczenia, powiedzmy kolejne i to takie mocniejsze, to co będą dziś rządzący wtedy wyjeżdżać do Niemiec na przykład?
Nie, ja nie sądzę, żeby do czegoś takiego doszło. To znaczy, o tym wahadle to rzeczywiście jest tak, że ja kiedyś prawie że fizykiem zostałem. Generalnie wahadło wychyla się albo w takim samym, albo tak naprawdę coraz mniejszym zakresie. Polityczne wahadło w Polsce wychyla się w coraz większym zakresie, zaprzeczając w tym sensie prawom fizyki. No bo kolejne ugrupowania robią trochę więcej niż ich poprzednicy, czy pozwalają sobie na trochę więcej niż ich poprzednicy. Natomiast szczerze mówiąc, no znowu, ja przypominam sobie historię z 23 roku, kiedy próbowano różnymi sądowymi metodami ścigać Donalda Tuska. I ja pamiętam też, kiedy Donald Tusk przyjechał na przesłuchanie do Warszawy i to przesłuchanie było, znaczy nawet nie pamiętam, czy do niego doszło, pewnie tak, natomiast kluczowe było to, ile osób tego Donalda Tuska witało na bodaj Dworcu Centralnym w Warszawie i ile osób potem towarzyszyło mu w drodze do prokuratury. To była gigantyczna manifestacja poparcia. Pamiętamy próby zmiany przepisów, które by tam też powodowały wprowadzenie jakiejś odpowiedzialności karnej Donalda Tuska, zmiany przepisów przez poprzednią większość parlamentarną. I też te wszystkie działania, one bardziej służyły Donaldowi Tuskowi, bo budowały jego trochę taką właśnie męczeńską, czy może przesadziłem teraz, ale no, taki osoby, wizerunek takiej osoby krzywdzonej przez system. Tutaj temu Zbigniewowi Ziobrze nikt nic złego nie zrobił, a on znika, tak? I komunikuje się poprzez wideo z Polakami. No, nie jest to najszczęśliwsze. Natomiast nie sądzę, żeby dochodziło do aż takich sytuacji, żeby zmiana władzy doprowadzała do aż takiego wychylenia wahadła, o którym pan mówi. Natomiast wie pan, no być może jest tak, że w dzisiejszym rządzie są podejmowane decyzje, czy politycy z dzisiejszego rządu podejmują decyzje, które są faktycznie łamaniem prawa i być może faktycznie jakiś prokurator w przyszłości uzna, że należy za to postawić akt oskarżenia, a jakiś sędzia, czy skład sędziowski uzna, że faktycznie prawo zostało złamane, tak? To się zdarzało w tym rządzie, w poprzednich, znaczy w tym rządzie to nie wiemy, bo żadnego postępowania nie było, ale w poprzednich rządach historycznie w Polsce nieraz takie sytuacje miały miejsce, więc tego bym się jakoś tam zupełnie, tego bym zupełnie nie wykluczał. Natomiast no, czym innym jest taka właśnie udawanie się na emigrację do Budapesztu, a czym innym jest ponoszenie tej odpowiedzialności tutaj na miejscu.
Panie profesorze, skoro mówi pan o dużym poparciu dla Donalda Tuska, to jeszcze porozmawiajmy o partii, która się cieszy no, takim ułamkowym, nazwijmy to, poparciem. Wiceszef MSZ-u z Polski 2050, Ignacy Niemczycki, komentując sprawę unieważnionego głosowania w drugiej turze w wyborach na przewodniczącą Polski 2050, zapewniał, że to wyłącznie techniczne przyczyny kryją się za tą decyzją o powtórzeniu wyborów, drugiej tury wyborów. Czy jak podejrzewają niektórzy członkowie partii, problemy techniczne to tylko wymówka, pana zdaniem, żeby przykryć jakąś tam wojnę z nieuczciwymi chwytami włącznie? Toczącą się w partii?
Wie pan co, ja bym raczej
trudno
postawił
powiedzieć
inną tezę, bo oczywiście tylko ci, którzy obsługują te systemy informatyczne, czy ten system informatyczny jest w stanie stwierdzić, co faktycznie się wydarzyło. Natomiast prowadzenie wyborów przez internet zawsze wiąże się z pewną formą niebezpieczeństwa. No mamy mnóstwo dzisiaj cyberataków i zakładam, że mogło być też tak, że ktoś z zewnątrz, nie chcę mówić, że Rosjanie, ale ktokolwiek z zewnątrz mógł po prostu chcieć spróbować zakłócić ten proces wyborczy.
A to takie trzecie wyjaśnienie, niczym trzecia droga, prawda?
No tak, ale bo może rzeczywiście trzecia droga, wróć, Polska 2050 ma dzisiaj ten 1-2% poparcia, ale to jest 31 posłów w Sejmie, 31 posłów, bez których koalicja nie funkcjonuje, więc różne próby destabilizacji sytuacji wewnątrz tego ugrupowania, no, działają na niekorzyść rządu w dłuższej, ale i w krótszej perspektywie. Wie pan, to jest trochę taka dyskusja między politologami a zwolennikami wyborów zdalnych, że no, pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie zagwarantować sobie pełne bezpieczeństwo systemu informatycznego. Oczywiście w wyborach przewodniczącego partii ma to trochę mniejsze znaczenie niż w wyborach, nie wiem, prezydenta Polski. Natomiast no, co, takie ryzyka się pojawiają. Oczywiście absolutnie nie wiem, co wystąpiło, bo ani nie brałem udziału w tym głosowaniu, bo oczywiście nie jestem członkiem partii politycznej. Natomiast no, zakładam, że mogło być różnie. Myślę sobie, że taki pomysł na to, że tam się rzeczywiście ktoś chciał coś przykryć, to niekoniecznie. Z tego, co czytałem, no to w którymś momencie przed czasem system się zamknął, uniemożliwiając głosowanie osobom, które z tego prawa jeszcze nie skorzystały. No i być może właśnie, nie wiem, może coś w systemie zostało źle ustawione, może był to błąd tego systemu, a może faktycznie ktoś ten system zaingerował. No tak czy siak, jednak przyjmowałbym bardziej to, że to przyczyny techniczne były źródłem tego problemu, natomiast co było źródłem przyczyn technicznych, to jest już dużo ciekawsze moim
To
zdaniem.
swoją drogą taki chichot losu, chociaż jak pan sugeruje, może niekoniecznie losu, no bo Polska 2050 w 2024 roku proponowała, składała taki projekt noweli kodeksu wyborczego, mówiący o tym, żeby wybory powszechne się odbywały również w sieci, tak jak te wybory.
No, tak jak powiedziałem, no to jest. Oczywiście są państwa, w których takie rzeczy się odbywają, ale to jest duże ryzyko i pytanie, czy właśnie jesteśmy w stanie na to ryzyko
A jeśli
pójść.
chodzi o tę sytuację, to niskie poparcie Polski 2050, to Ignacy Niemczycki mówił u nas w rozmowie po siódmej, że Katarzyna Pełczyńska na ONG, Paulina Henning-Kloska mają odmienne koncepcje przyszłości tej partii. No, opisywał to tak, że jedna z pań, jak sugerował, wolałaby no, mocno przytulić się do rządzącej koalicji obywatelskiej, druga wolałaby tę partię jako osobny byt ratować. Pana zdaniem są szanse na to, żeby jeszcze można było ten byt uratować, oczywiście.
Wie pan, w polityce rzeczywiście wszystko się może wydarzyć. Natomiast pamiętajmy o tym, że Polska 2050 jest pochodną bardzo silnego lidera, rozpoznawalnego, cieszącego się dużą sympatią. Oczywiście mowa o Szymonie Hołowni. Szymon Hołownia po takim super show w słynnym Sejmfliksie z początku kadencji ten impet zdecydowanie wytracił. Dzisiaj ani Szymon Hołownia nie jest jakoś specjalnie w tej polityce obecny, ani żaden z tych polityków czy polityczek, które ubiegają się o schedę po Hołowni, nie ma takiej rozpoznawalności, takiej charyzmy i takiej sympatii społecznej, jaką cieszył się Hołownia. Mówię, że nic nie jest wykluczone, no bo zakładam, że być może rzeczywiście w którymś momencie krew, pot i łzy, gryzienie przysłowiowej trawy doprowadzi do tego, że czy to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy ktokolwiek inny to ugrupowanie wyciągnie na szersze wody. Z drugiej strony mamy doświadczenia takich ugrupowań jednowyborczych, jednokadencyjnych, jak ruch Kukiza, znaczy jak Kukiz 20, on to miał ile? 2000, dobra, Kukiz 15, jak Nowoczesna. I te ugrupowania nie były w stanie przetrwać samodzielnie. W momencie, w którym lider się trochę dewaluował, czy to dotyczyło Ryszarda Petru, czy to dotyczyło Pawła Kukiza, to te ugrupowania, czy ci politycy, żeby przetrwać, no musieli się trochę przykleić, przytulić, jak pan powiedział, do większego partnera. Jedni do Prawa i Sprawiedliwości, drudzy
Czyli bez, tak jest. Czyli bez
do
Szymona
Platformy.
Hołowni będzie trudno. Te wątpliwości wyrażał profesor Olgierd Anusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy za tę opinię.
Dziękuję, uprzejmie, do widzenia.